Audioprzewodnik Żydowska Praga powstał w ramach obchodów 70. rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim. Audioprzewodnik został przygotowany przez Muzeum Powstania Warszawskiego we współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich i Stowarzyszeniem Pracownia Etnograficzna imienia Witolda Dynowskiego. Wspomnienia mieszkańców Pragi pochodzą z Archiwum Historii Mówionej Muzeum Warszawskiej Pragi, oddziału Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy.
Byli synowie inżynierów, lekarzy, nauczycieli. Jeden z bliższych kolegów to był syn dozorcy, bardzo biedna rodzina. Był syn szofera, jak to się wtedy nazywało, a wnuk piaskarza, bo był taki zawód. Ludzie, którzy na barkach wydobywali piasek na budowę z Nawisły. Także byli różni. Było dwóch Żydów, o których żeśmy się zorientowali, że są Żydami dopiero po latach, bo to byli, oni byli jedni z nas, byśmy nie robili różnicy. To, że oni nie chodzili na religię, no to nie chodzili. Nie chodził również Bazylii Semeniuk, prawosławny syn popa tam z tej cerkwi, ale to byli jedni z nas, razem kopaliśmy pieczkę, nie było żadnej różnicy.
Tak wspomina swoich kolegów prażanin pan Adam Ferch, który chodził tu do szkoły jeszcze przed II wojną światową. Bo taka była i nadal jest Praga. Różnorodna i wielokulturowa. Jesteśmy teraz przed kościołem świętego Michała Archanioła i świętego Floriana. Niedaleko stąd znajduje się cerkiew prawosławna pod wezwaniem Marii Magdaleny. Podczas spaceru przyjrzymy się śladom, jakie zostały po kilkunastu tysiącach żydowskich mieszkańców tej dzielnicy. Trwają one mimo zmian, jakim ulegała i nadal ulega Praga, a także mimo Holokaustu, czyli zagłady, która 70 lat temu brutalnie przerwała historię warszawskich Żydów. Taki dźwięk. Wysadzenie w powietrze największej warszawskiej synagogi, położonej po drugiej stronie Wisły, wstrząsnął miastem 16 maja 1943 roku o godzinie 20:15, obwieszczając, że dzielnica żydowska w Warszawie przestała istnieć. Guzik, który wywołał detonację wszystkich ładunków ukrytych w murach budynku, nacisnął SS Gruppenführer Jürgen Strop. Było to symboliczne zakończenie powstania w getcie warszawskim, które wybuchło miesiąc wcześniej, 19 kwietnia 1943 roku. Do II wojny światowej przez niemal 1000 lat Poilin, czyli w języku hebrajskim Polska, była dla żyjących tu Żydów ojczyzną. W 1939 roku w Polsce żyło prawie 35 milionów obywateli. Około 10% z nich stanowili Żydzi. W zagładzie zginęły ponad 3 miliony. Po wojnie ci, którzy ocaleli, podejmowali próby odbudowania społeczności, ale straty, jaką ponieśli polscy Żydzi, nie da się odrobić. Dla Warszawy, która w zagładzie straciła 1/3 swoich przedwojennych mieszkańców, także był to ogromny cios. Podczas spaceru zobaczysz przede wszystkim te miejsca, które są związane właśnie z historią międzywojenną i żyjącymi w tamtym czasie ludźmi. Nie myśl jednak, że będą to wyłącznie historie Żydów. Ich losy były nierozerwalnie związane z mieszkającymi tutaj chrześcijanami, głównie Polakami i Rosjanami, ale też muzułmanami. Pewien Turek prowadził na Pradze słynną piekarnię. Dzieci żydowskie i dzieci polskie chodziły do wspólnej szkoły powszechnej, która mieściła się w miejscu, gdzie dziś jest urząd dzielnicy. Zabrzmi to może banalnie, ale ich losy przeplatały się ze sobą, tak jak dziś przeplatają się ślady przeszłości i współczesności. Ta współczesność niestety coraz częściej zaciera ślady przeszłości. Może się więc zdarzyć, że coś zniknęło, zanim to zobaczysz, czy o tym usłyszysz. Stań twarzą do kościoła świętego Floriana. Wejdź w ulicę, która biegnie po prawej stronie. Dziś to ulica Sierakowskiego. W tle będziesz słyszeć kroki w średnim tempie. Opis mijanych miejsc jest dostosowany do tych kroków, więc najlepiej idź w ich rytmie. Wtedy nie będziesz potrzebować mapki. Jeśli nie możesz lub nie chcesz iść w ich tempie, słuchaj uważnie poleceń i odpowiednio włączaj pauzę lub czekaj, aż ścieżka cię dogoni. Podobnie jeśli chcesz się gdzieś zatrzymać, wejść do sklepu lub na chwilę odpocząć. Nie zatrzymuj ścieżki całkiem, tylko włącz pauzę. Dopiero kiedy staniesz w odpowiednim miejscu na trasie, uruchom nagranie ponownie. W trakcie spaceru będziesz wchodzić w przestrzeń prywatną, m.in. na podwórka, Dlatego staraj się zachować dyskretnie. Mieszkańcom mów dzień dobry i uśmiechaj się przyjaźnie. A jeśli będą zadawać pytania o to, co tutaj robisz, uprzejmie odpowiadaj. Pierwsze wzmianki o żydowskiej obecności na Mazowszu pochodzą z XI wieku. Natomiast na 1414 rok datuje się najstarszy dokument potwierdzający obecność Żydów w Warszawie. Żydzi mieszkali na Starym Mieście. Mieli tam swoją synagogę, a ich cmentarz znajdował się już poza murami miasta. Zajmowali się głównie handlem i rzemiosłem, stanowiąc tym samym konkurencję dla chrześcijańskich mieszczan. W 1483 roku Żydzi zostali bezpodstawnie oskarżeni o mord rytualny lub sprofanowanie hostii, co wzbudziło zamieszki i doprowadziło do pogromu, którego ofiarami byli właśnie Żydzi. W tym samym roku książę mazowiecki Bolesław wypędził ich z miasta. W 1525 roku kolejny książę mazowiecki, tym razem Janusz, ponownie wypędził Żydów z Warszawy. A dwa lata później, gdy bezpotomnie umarł książę Janusz i Mazowsze zaczęło bezpośrednio podlegać królowi, ówczesny król Zygmunt Stary wydał przywilej de non tolerandis judeis dla Warszawy i Mazowsza. Był to przywilej nadawany od wieku XVI do końca XVIII niektórym miastom królewskim. Zakazywał Żydom zamieszkiwania w mieście i posiadania w nim nieruchomości, a także zabraniał im wstępu do miasta z wyjątkiem określonych dni, najczęściej targów i jarmarków. Był on wynikiem dążenia chrześcijańskich mieszczan, głównie średnio zamożnych rzemieślników i handlarzy, do wyeliminowania swoich żydowskich konkurentów. Teoretycznie powinien skutkować wysiedleniem i usunięciem mieszkających w mieście Żydów poza mury miejskie, ale w praktyce był często łamany. Zakaz de non tolerandis judeis został oficjalnie zniesiony dopiero w końcu XVIII wieku przez władze pruskie, już po rozbiorach Rzeczypospolitej. Łatwo więc zauważyć, relacje polsko-żydowskie od samego początku były kształtowane przede wszystkim przez czynniki ekonomiczne. Jak było na Pradze, która kiedyś była osobnym miastem, niezależnym od lewobrzeżnej Warszawy? Żydzi osiedlali się na Pradze prawdopodobnie od połowy XVII wieku, ale pierwsza wiadomość o nich pochodzi z 1743 roku. Legalne osadnictwo było natomiast możliwe od 1775 roku. 5 lat później król Stanisław August Poniatowski wydał przywilej, który lokował Żydów w założonym przez niego miasteczku Golędzinowie Królewskim, które było położone na północny wschód od Pragi. Obejmowało m.in. tereny dzisiejszego Targówka, którego część król wydzierżawił Józefowi Samuelowi Jakubowiczowi, zwanemu Szmulem Zbytkowerem. Ta postać będzie jednym z ważniejszych bohaterów dzisiejszego spaceru, ponieważ to dzięki niemu społeczność żydowska po tej stronie Wisły zaczęła się rozwijać. Kiedy dojdziesz do skrzyżowania, zatrzymaj się. Liczba mieszkańców Pragi, zarówno chrześcijan, jak i Żydów, rosła systematycznie. W 1834 roku Żydzi stanowili 43% mieszkańców dzielnicy. W drugiej połowie XIX wieku na Pragę ściągali kolejni nowi mieszkańcy. Rozwijał się przemysł, powstały 2 dworce kolejowe, które połączyły Warszawę ze stolicami Imperium Rosyjskiego, Moskwą i Petersburgiem. Przejdź przez pasy na drugą stronę ulicy Kłopotowskiego, która przed wojną była znana jako Szeroka. Zatrzymaj się na rogu. Ten budynek po prawej stronie, pod numerem 7, to żydowski dom akademicki. Powstał w latach 20. XX wieku. Był przeznaczony dla studentów pochodzenia żydowskiego studiujących w Warszawie. To jedyny taki budynek w stolicy przeznaczony tylko dla studiującej młodzieży żydowskiej. Pytano, czy młodzi ludzie, przyszli lekarze, nauczyciele i prawnicy, będą prowadzić życie godne sąsiedztwa świątyni. Monumentalna fasada z płaskorzeźbami nawiązuje do stylu renesansowego, w którym w XVI i w XVII wieku budowano żydowskie świątynie, synagogi. Widzisz kartusz, tę ozdobną tablicę nad drzwiami z literami A, A, J? To łacińskie Auxilium Academicum Judaicum, co oznacza pomoc studentom żydowskim. To właśnie Stowarzyszenie Pomocy Studentom Żydowskim zapewniało środki finansowe na budowę akademika. A ta ozdobna tablica, na której umieszczono te inskrypcje, to jeden z najpopularniejszych motywów zdobniczych w architekturze okresu renesansu. Gmach akademika jest gigantyczny. mieścił w sobie m.in. salę gimnastyczną, czytelnię, bibliotekę, pokoje do gier rozrywkowych, pokoje do przyjmowania odwiedzin, izbę chorych z gabinetem lekarskim, łazienki, fryzjernię, ciemnię fotograficzną, salę odczytową imienia Alberta Einsteina na około 300 miejsc, klub, pracownię radiową, salę do nauki kreśleń czy rysunków, pomieszczenia magazynowe do przechowywania walizek, kufrów i oddzielone od części ogólnej pokoje mieszkalne dla studentów. W znacznej większości dwuosobowe, z umywalkami, natryskami i toaletami. Do tych pomieszczeń wchodziło się czterema klatkami schodowymi. Terakota na korytarzach i w pomieszczeniach sanitarnych, a także dębowa klepka w pozostałych, dopełniały wysoką klasę budynku. Warunki były zdecydowanie lepsze niż we współczesnych akademikach. Idź dalej prosto. Mijając po prawej stronie akademik, zatrzymaj się przed światłami. Jednym z najbardziej znanych mieszkańców tego akademika był student prawa na Uniwersytecie Warszawskim Menachem Begin, nazywany po polsku Mieczysławem Biegunem. W czasie II wojny światowej trafił do Palestyny, gdzie włączył się w działalność na rzecz utworzenia państwa Izrael. Po powstaniu niepodległego państwa Izrael, Begin rozpoczął karierę polityczną. Był m.in. premierem tego kraju i został uhonorowany pokojową Nagrodą Nobla za doprowadzenie do podpisania traktatu pokojowego izraelsko-egipskiego. Jesteśmy teraz przy ulicy Okrzei. Dla dawnych mieszkańców to ulica Brukowa. Dzięki temu, że była przedłużeniem mostów łączących Pragę z Warszawą, była jedną z ważniejszych i bogatszych ulic. Jako jedna z pierwszych miała brukową nawierzchnię, stąd jej nazwa. Najpierw ulica Brukowana, następnie Brukowa. Jeszcze w XVIII wieku była jedną z najbogatszych ulic na Pradze. Spójrz w prawo. Ta ulica kończy się na Wiślańskim Brzegu. W latach 30. XX wieku krążyły o nim nie najlepsze opinie.
Praga, najruchliwsze przedmieście Warszawy, hodowała wówczas w swoim łonie nie mniej melin i podejrzanych typów niż sama Warszawa. Świat podziemny stolicy nie zadowalał się ulubionymi wtedy kącikami jak Smocza, Wola, Marymont, Czerniakowska, Mokotów i Starówka. Mniejsze złodziejaszki szukały schronienia wzdłuż niezamieszkałych brzegów Wisły. Tam było im najwygodniej obserwować niespodzianki. Czuwali zawsze i ostrzegali jeden drugiego przed obławą, którą od czasu do czasu przeprowadzała policja. Wielkie piaszczyste obszary uważali oni za najwygodniejsze do zagrzebania łupu. Rżnięto w karty, ogrywając się w stosa nawzajem. Opróżnione butelki po alkoholu nieraz rozbijano na własnych głowach. Wisła była często świadkiem wyuzdanych orgii i dintoirów. Nie skąpiła też nigdy wody do obmycia ran, zadanych nożami, więcej dla wprawy niż potrzeby.
To fragment powieści Rozpruwacze, napisanej przez Urkę Nachalnika, niezwykle interesującą postać literackiego świata okresu międzywojennego. Posłuchaj, co o nim mówi Maria Antosik-Piela.
Urka Nachalnik, czyli Icek Farbarowicz, urodził się pod koniec XIX wieku. Mimo że odebrał wykształcenie religijne i podobno miał zostać rabinem, to zszedł na złą drogę i został przestępcą. Jeśli chodzi o jego pseudonim, nachalnikiem nazwał go Herrscht Bandy, niejaki Cwajnos. Natomiast imię Urkę nadał sobie sam, ponieważ myślał, że chodzi o wybitnego złodzieja, który jest nieustraszony, co więcej ma niezwykłe powodzenie u kobiet. Podczas kolejnego pobytu w więzieniu zaczął spisywać swoje wspomnienia i tak w 1933 roku światło dzienne ujrzało najważniejsze dzieło nachalnika, życiorys własny przestępcy. Nachalnik był autorem dwujęzycznym, pisał zarówno widysz, jak i po polsku, jednak wszystkie spośród kilkunastu powieści poruszały temat życia warszawskich przestępców. Pod tym względem był niezwykle monotematyczny. Nachalnik nie powrócił na drogę występku, wręcz przeciwnie, poznał miłość swojego życia, piękną pielęgniarkę, ożenił się z nią i osiadł w Otwocku. Sielanka nie trwała długo, bowiem w 1939 roku do Otwocka wkroczyli Niemcy. Urka Nachalnik nie przeżył zagłady, jednak nie wiadomo jak zginął.
Pod koniec XIX wieku w tym narożnym budynku na wprost po drugiej stronie ulicy mieściło się ośmioklasowe 7. Rządowe Gimnazjum Męskie. Dziś jego tradycję kontynuuje 8. Liceum Ogólnokształcące imienia Władysława IV, najbardziej znana szkoła średnia na Pradze. Uczniem tej szkoły był Henryk Goldschmidt, znany jako Janusz Korczak. Polski lekarz i pedagog pochodzenia żydowskiego, ale także pisarz, publicysta i działacz społeczny. Spójrz w prawo. Tam, gdzie obecnie trwa budowa, znajduje się ulica Krowia. Jej nazwa nawiązuje do targów bydła, które niemal od początku XIX wieku odbywały się w tej okolicy. W tej okolicy, możliwe, że właśnie na Krowiej, musiał znajdować się gmach szlachtuzu, czyli rzeźni, gdzie dokonywano szechity, rytualnego uboju zwierząt. Osoby zajmujące się szechitą nazywano rzeźnikami lub szochetami. Uprawnienia do wykonywania uboju nadawał rabin wyłącznie dorosłym mężczyznom, Żydom, którzy przestrzegali prawa religijnego i mieli doświadczenie w takiej pracy. Chodźmy w lewo. Przed sobą zobaczysz ulicę Wrzesińską, równoległą do Krowiej. Tam również znajdowała się rzeźnia. Każdego dnia trafiało do niej około 1500 sztuk bydła. Zarówno rzeźnikami, jak i handlarzami byli tutaj w większości Żydzi. Między innymi Gerstenzang, Friedman, Cybula, Weinmann, Grünberg i Bursztyn. W okresie międzywojennym działało tu przedsiębiorstwo miejskie rzeźni i targowisk zwierzęcych miasta stołecznego Warszawy, które obejmowało rzeźnie do uboju bydła rogatego, rzeźnie do uboju cieląt, owiec i kóz, targowisko trzody rzeźnej, targowisko bydła, cieląt i owiec rzeźnych, tanie jatki oraz chłodnie. Zatrzymaj się na chwilę. Te rzeźnie działały jeszcze do lat 70. XX wieku, rozsiewając po okolicy charakterystyczny zapach mięsa i krwi. Zaraz po wojnie, jesienią 1945 roku, przy Wrzesińskiej 2/1, mieściła się pierwsza udokumentowana siedziba Szkoły Żydowskiej Centralnego Komitetu Żydów Polskich, której ówczesna oficjalna nazwa brzmiała Szkoła Powszechna przy Wojewódzkim Komitecie Żydowskim w Warszawie. Od drugiej połowy XIX wieku lokowały się w tej okolicy również zakłady przemysłowe. Spójrz do tyłu na budowę. Nowe budynki powstaną w miejscu dawnej fabryki wyrobów metalowych Zagórnego i Ogórkiewicza. Firma produkowała wszelkie wyroby ślusarskie, a jej specjalnością były okucia do drzwi i okien. Zagórny i Ogórkiewicz to nie jedyny zakład przemysłowy w tej okolicy. Kilka innych, m.in. wytwórnia kamieni młyńskich, znajdowało się na ulicy Szerokiej. Natomiast na posesji, którą masz po lewej stronie, a która rozciąga się między ulicami Brukową, czyli dzisiejszą Okrzei, i Szeroką, czyli dzisiejszą Kłopotowskiego, w okresie międzywojennym znajdował się młyn. Zbudowany został prawdopodobnie w końcu XIX wieku, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości należał do Mieczysława Rubinsteina. Wyciągnij rękę i dotknij tych czerwonych cegieł. Do dziś przetrwał tylko ten jeden fragment młyna. Tutaj mieściły się magazyny. Gdy kilkanaście lat temu podjęto decyzję o budowie w tym miejscu nowego bloku, inwestor zdecydował się na włączenie do budynku pozostałości po historycznej zabudowie. Tak zwaną substancją zabytkową jest tutaj parterowa elewacja z sutereną zbudowaną z cegły ceramicznej, nieotynkowana. Spójrz na detale. Ceglane nadokienniki w formie łuku. Ceglane parapety. Spójrz w górę na dekoracyjny gzyms z ukośnie ułożonej cegły. Cztery pionowe występy w elewacji, które dzielą ją na trzy części, to tak zwane lizeny. To wszystko przetrwało dziesiątki lat. Idź dalej prosto. W miejscu, w którym znajdował się młyn, dziś działa restauracja. W ostatnim czasie w tej okolicy otwarto kilka innych lokali gastronomicznych. Podobnie było przed wojną. Ludzie przychodzili do popularnej herbaciarni Szulima Cukiermana przy Brukowej 37, a przy Brukowej 29 działała jedyna w okolicy kawiarnia, w której podawano prawdziwą kawę. Lokal ten prowadził Moszek Welmordek Zelenrot. Spójrz na budynek po drugiej stronie ulicy, po prawej stronie na wysokości przejścia dla pieszych. To tak zwana kamienica pod sowami, ponieważ na dachu miała dwie wielkie kamienne sowy z rozpostartymi skrzydłami. Gdy powstała na początku XX wieku, była jedną z najpiękniejszych praskich kamienic. Ale już w 1931 roku lokatorzy skarżyli się właścicielowi, panu Masalskiemu, że gzymsy odpadają i że dach przecieka. W lokalu na parterze w okresie międzywojennym działała restauracja U Abrama, której właścicielem był Abraham Kronenberg. Właściciel często był nękany przez bojówki nacjonalistyczne, które niszczyły szyld restauracji. Kronenberg postanowił zmienić nazwę na inną, wybierając pierwsze imię na A, jakie mu przyszło do głowy. Podobno nowy szyld U Adolfa zawisł w dniu, w którym do władzy w Niemczech doszedł Adolf Hitler. Tuż przed kamienicą pod Sowami skręć w podwórko po lewej stronie i idź w stronę bramy, aby wyjść na drugą stronę. W okresie międzywojennym życie na takich podwórkach wyglądało zupełnie inaczej niż dziś. Było bardziej gwarne, pełne różnych dźwięków i różnych języków, ponieważ obok polskiego słychać było także jidysz. Co jakiś czas na podwórkach pojawiali się handlarze czy uliczni grajkowie. Wokół nich gromadziły się dzieciaki, dla których to była atrakcja, ale zainteresowanie dorosłych zyskiwali nieliczni. Zatrzymaj się na chwilę.
Wędrowni nazwiliśmy się starzymi w Chilicy. Później handlarze chodzili. Handlarze stażyzna. No, najczęściej z workiem chodził. Bardzo często to byli też Żydzi. To stażyzna kupuje, co pan masz do sprzedania, tam krzyczał po tego. Myśmy małpowali starszych Żydów. Stare ubranie kupuję, stare czapkę kupuję, to tamto, albo starzyzne kupuję. Ja umiem, największa cena, sprzedaj pani, sprzedaj pani. I z tym workiem chodzili i właśnie na podwórku stawał i krzyczał tam.
Przejdź przez bramę.
No to byli właśnie ci handlarze odnośni, ale to raczej oni kupowali. Ja specjalnie takiego wielkiego obrotu tam nie widziałem, no znaczy nie interesowałem się specjalnie jako dziecko. A nie widziałem specjalnych jakichś tam kokosów. Czasem ktoś tam wyszedł, coś tam miał do sprzedania, no to perfraktował tam z tym handlarzem.
Tak wspomina Wiesław Adamczyk. Wychodzisz na dawną ulicę Szeroką, dziś noszącą nazwę Kłopotowskiego. Skręć w prawo, podejdź do świateł i zatrzymaj się. Dziś to miejsce wygląda niepozornie, ale 80 lat temu tętniło życiem. Halina Machocka-Piekałkiewicz, która mieszkała na Pradze jeszcze przed wojną, tak je wspomina.
Moja droga do szkoły, o ile nie jechałam tą 25, szłam ulicą Floriańską. Na końcu Floriańskiej był taki placyk. Do tego placyku dochodziła Jagiellońska i na rogu Jagiellońskiej i Floriańskiej był dom weterana. Tam mieszkali weterani z powstania 63 roku. Potem zaraz po drugiej stronie Jagiellońskiej była Bożnica. To znowu na rogu Szerokiej i Jagiellońskiej. Zresztą znowu tam czasem widywałam właśnie tych, przychodzili modlić się ci z tych hałatach, tych lisich czapach, ci Żydzi.
Natomiast Danuta Kownacka ze swojego mieszkania doskonale widziała te okolice.
Niedaleko, naprzeciwko prawie, była synagoga i szkoła rabinacka. Bo kiedyś to tam wychodzili Żydzi, modlili się, wychodzili z wielkimi księgami i tak dalej. Pełno ich było, byli w jarmułkach, mieli takie młodzi grejcarki, pejsy, starzy czasem w kapeluszach, czasem lisia czapka, to była już pewna taka specjalna kasta żydowskich rabinów. Zawsze mnie oni interesowali. Oni byli w naszym narodzie wrośnięci.
Tak jak wspominają panie Halina i Danuta, na tym skrzyżowaniu, przy którym teraz jesteś, znajdowała się praska synagoga. Przejdź prosto przez światła na drugą stronę ulicy. Następnie skręć w lewo, by przejść na drugą stronę ulicy Kłopotowskiego. Musisz znaleźć się przy żeliwnym parkanie po przekątnej po lewej stronie ulicy. Prawdopodobnie w tym miejscu w końcu XVIII wieku stała ufundowana przez Szmula Zbytkowera synagoga. W trakcie powstania kościuszkowskiego została zniszczona. Na początku XIX wieku, dzięki zaangażowaniu syna Zbytkowera, Dowber Sonnenberga, znanego jako Berek Szmulowicz Sonnenberg i jego żony Tamerle, synagogę odbudowano. Kilka lat później Sonnenbergowie ufundowali obok niej dom studiów talmudycznych, Beit Midrasz, i oba budynki wraz z działką ofiarowali praskiej gminie żydowskiej. Gdy ta synagoga została zniszczona w trakcie powstania listopadowego, tym razem Gabriel Bergson, syn Berka i Temerle i wnuk Szmula Zbytkowera sfinansował budowę nowej, murowanej synagogi, którą zaprojektował Józef Lessel. Czym jest synagoga? Jak napisał Adam Wolman, jeden z pierwszych historyków architektury synagogalnej w Polsce w czasopiśmie Izraelita w 1902 roku,
synagoga nie posiadała pośrednika między Bogiem a wierzącymi. Modły odprawia kierownik, śpiewak. Ponieważ religia żydowska dzieli wierzących na mężczyzn i kobiety znacznie niżej od pierwszych stojące, więc i w synagodze wydziela niewiastom miejsca odosobnione. Wschód jako miejsce, do którego wierzący zwracać się winni, wolny jest od przybudówek. Tu przechowywane są zwoje pergaminowe z Pismem Świętym i skierowany cały przepych dekoracyjny. Na wprost, a więc z zachodu, znajduje się wejście główne, które z kolei jako miejsce reprezentacyjne na zewnątrz odpowiednio bogato opracowane jest architektonicznie.
Podejdź do żeliwnego ogrodzenia i dotknij go. To parkan, który otaczał murowaną synagogę. Ale nie zawsze tak było. Zuzanna Kołodziejska przypomina historię.
W 1873 roku został wysłany do redakcji Izraelity list podpisany Izraelici z Pragi, w którym proszono, aby redaktor Izraelity zwrócił się do zarządu synagogi w Pradze, by zmieniła otoczenie synagogi, która bardzo okazała jest, ale wokół nie ma parkanu i chrześcijanie kpią sobie z Żydów, że mają bałagan i nie umieją zadbać o swoją synagogę.
Wyobraź sobie, że w tym miejscu stoi budynek w kształcie niewielkiej rotundy z dwoma poziomami. Budynek ma 12 okien w dolnej części, przeznaczonej dla mężczyzn, i 12 okien w górnej, tej dla kobiet, w tak zwanym babińcu. Dach ma kształt stożka i jest w kolorze zielonym. Zachodnim wejściem, czyli tym po lewej stronie, wchodzili mężczyźni. Południowym, czyli tym po naszej stronie, kobiety. Izabela Łach, która na łamach Midraszu, współczesnego żydowskiego czasopisma społeczno-kulturalnego, odtwarzała historię ulicy Szerokiej, napisała.
Przedsionek na wschodniej ścianie był półkoliście zamkniętą apsydą. Tutaj mieścił się Aron HaKodesz. Okna babińca miały dodatkowe zasłony. Wystrój wnętrza był skromny. Jedynymi ozdobnikami były obiegające salę napisy pod gzymsem ściany oddzielającej pomieszczenie dla kobiet. W centrum stała ośmioboczna bima. Inaczej niż w większości synagog ustawione były ławki, stały bowiem promieniście. Teren wokół bożnicy uporządkowano, posadzono tam drzewa, które być może pochodziły z ogrodu botanicznego.
Ta synagoga należała do warszawskiej gminy żydowskiej. Skręć w prawo. Kiedy ogrodzenie się skończy, skręć w lewo. Obejdziemy je dookoła. Synagoga przetrwała okres okupacji niemieckiej, jednak po wojnie ze względu na stan techniczny zdecydowano się ją rozebrać. Dziś jedynie górka skrywająca gruzy po synagodze przypomina o jej obecności tutaj. Ten ceglany budynek za nią to mykwa, żydowska łaźnia rytualna. Przypuszcza się, że w tym samym czasie, kiedy w latach 30. XIX wieku wznoszono murowaną synagogę, zbudowano obok niej mykwę. Są jednak przypuszczenia, że praska mykwa była zlokalizowana tutaj już wcześniej. Pewne natomiast jest, że tę, którą widzimy teraz, zaczęto budować w 1870 roku, po pożarze, który zniszczył jej poprzedniczkę. Kiedy już wejdziesz w uliczkę, zatrzymaj się na chwilę. Po kilkudziesięciu latach na początku XX wieku mykwa została odrestaurowana, rozbudowana i unowocześniona. Pełniła swoją funkcję do czasu, gdy prascy Żydzi jesienią 1940 roku zostali przeniesieni do getta na lewą stronę miasta. Po wojnie miał tu siedzibę Centralny Komitet Żydów Polskich, o którym jeszcze usłyszysz, a po kilku latach ulokowano tutaj żłobek, a następnie społeczną szkołę średnią. Odwróć się tyłem do ulicy. Idź w stronę tego dużego, szarego budynku. Skręć w lewo, jak tylko skończy się żeliwny parkan. Tam jest wąskie przejście. Zatrzymaj się zaraz za nim. Ten budynek to gmach wychowawczy warszawskiej gminy Starozakonnych. Tak brzmiała jego oficjalna nazwa. Nazywany jest też Żydowskim Domem dla Sierot imienia Michała Bergsona. Powstał w 1914 roku, ufundowany tym razem przez praprawnuka Szmula Zbytkowera. Z założenia nie był przeznaczony na mieszkania jako typowa kamienica, ale jako wielki dom dla dzieci. W okresie międzywojennym mieściła się tutaj szkoła dla 800 dzieci, dziewcząt i chłopców, bursa, przytułek i ochronka, a także mieszkania dla nauczycieli i opiekunów. Na klatce schodowej metalowa balustrada nadal ma zdobione okucia w kształcie kwiatków i ptaszków. To kolejny budynek użyteczności publicznej na Pradze, który został ufundowany przez kolejnego potomka Zbytkowera. Idź prosto w stronę bramy, dalej wzdłuż ogrodzenia synagogi. Ten budynek powstał w podobnym czasie co żydowski akademik, który widzieliśmy na początku naszego spaceru. Zresztą styl architektoniczny, neorenesans, też jest ten sam. W tym budynku mieściła się także synagoga. Ta część po prawej stronie mieści dziś scenę i widownię Teatru Dziecięcego Baj. Przyjrzyj się uważnie śladom okien i kolejnych pięter. Wyjdź na ulicę, skręć w prawo i podejdź do wejścia do teatru. Jeśli jest otwarte, możesz wejść na podwórko. Posłuchaj Eleonory Bergman, współczesnej znawczyni historii warszawskich synagog, która opowiada o mieszczącej się tutaj kiedyś synagodze.
O tej synagodze wiemy tylko tyle, ile widać na zewnątrz. I tylko tyle możemy się domyślać, co nam mówi bryła tego budynku, właściwie fragmentu ogromnego, wspaniałego kompleksu budowanego przez Stifelmana i Weiss. Prawdopodobnie była to dość standardowa synagoga, tak jak je w tym czasie budowano. Wydaje się, że z tradycyjnym podziałem na miejsca dla mężczyzn i dla kobiet, taki wniosek można wyciągnąć z układu okien. Były tam duże okna, które oświetlały główną salę modlitwy i kilka poziomów mniejszych okien w części zachodniej. To dość charakterystyczne, bo te mniejsze okna zwykle bywały właśnie przy galeriach dla kobiet. Wejścia były na pewno oddzielne, przy czym wejścia dla mężczyzn były od ulicy Jagiellońskiej, a wejście dla kobiet, o ile mi wiadomo, z takiej klatki schodowej bocznej. Nie ma tam śladów dawnego wystroju, nie wiemy jak stały ławki, nie wiemy jak była oświetlona. No, wiemy, że była światłem dziennym przez te wspaniałe, wysokie okna, ale jak wyglądało sztuczne oświetlenie, tego nie wiemy. Także możemy się tylko domyślać, ale naprawdę nie wiemy.
Jeśli jesteś na podwórku, wyjdź na ulicę. Jeśli jesteś na zewnątrz, stań twarzą do jezdni. Odwróć się w lewo i idź do skrzyżowania. Po wojnie w tym budynku znajdowała się siedziba Wojewódzkiego Komitetu Żydów w Polsce, a w latach 1948-1950 synagoga została przebudowana i zaadaptowana na potrzeby Teatru Żydowskiego imienia Ester Rachel Kamińskiej. Kilka lat później jego miejsce zajął Dziecięcy Teatr Baj. Zaraz po II wojnie światowej działający tu Komitet Żydów w Polsce aranżował działania animujące życie odradzającej się społeczności żydowskiej. Było to m.in. tworzenie placówek szkolnych, których program był zbliżony do programu szkół publicznych. Dodatkowo uczono w nich języka i literatury jidysz, języka hebrajskiego i historii Żydów. Mimo że w programie nie było lekcji religii, to sobota była dniem wolnym, co w tamtym czasie było nietypowe, ponieważ tydzień szkolny trwał 6 dni. Według tego programu działała m.in. szkoła z ulicy Wrzesińskiej, która została przeniesiona do tego budynku w 1947 roku i działała do zamknięcia w 1950. Przed światłami skręć w lewo i idź prosto. Zatrzymaj się przy ulicy Targowej, najważniejszej ulicy w tej dzielnicy. W tej części ulicy Szerokiej, po której idziemy, oprócz synagogi i mykwy znajdowały się żydowskie sklepy. Na końcu, na rogu Szerokiej i Targowej, w kwietniu 1916 roku powstała herbaciarnia z inicjatywy Towarzystwa Wspierania Poszkodowanych przez Wojnę. Uboga ludność żydowska za symboliczną kwotę mogła dostać w niej kubek osłodzonej herbaty i funt pieczonych ziemniaków. Natomiast ostatnia kamienica po drugiej stronie jezdni, pod numerem 38, była w okresie międzywojennym siedzibą szkoły i kursów muzycznych, a także Praskiego Banku Ludowego. W 1934 roku lokalna gazeta Głos Pragi donosiła, że ponad 100 członków banku protestowało przeciwko dotychczasowym jego władzom, szczególnie przeciw wiceprezesowi Ickowi Drewnowskiemu. Ich zdaniem stosował on politykę prowadzącą tę instytucję do bankructwa. Sprawą musiał zająć się Związek Spółdzielni Banków Żydowskich w Polsce. W okresie międzywojennym, w tym samym budynku, w którym znajdował się bank, mieściło się także kilkanaście różnych sklepów. Między innymi dwa sklepy spożywcze. Możliwe, że podobnie jak w innych sklepach prowadzonych przez Żydów i Żydówki, sprzedawano tam pomarańcze i banany sprowadzane z Palestyny. Właścicielami jednego z tych sklepów byli najpierw Berek Jonik, a potem Itzhak Graf i Waja Opfayer. Swoje sklepy prowadzili prawdopodobnie do czasu wysiedlenia do getta jesienią 1940 roku. Natomiast Berek Jonik, jego żona i jedno dziecko zmarli w 1939 roku. Pozostała dwójka dzieci wymeldowała się, a jako miejsce, do którego się udały, wpisano Urugwaj. Urugwaj był obok Brazylii i Argentyny jednym z krajów Ameryki Południowej, do którego migrowali polscy Żydzi. Jednak odsetek migrujących w tamtym kierunku był nieporównywalnie mniejszy od odsetka migrujących do Palestyny, Stanów Zjednoczonych czy Kanady. Na skrzyżowaniu zatrzymaj się. W tym samym domu pod numerem 35 pani Nena Schlorberg prowadziła herbaciarnię. W czasie wojny lokal zmienił właściciela i charakter. Stał się barem restauracyjnym Paloma. Podobna jest historia restauracji mieszczącej się w lokalu numer 37. Pod numerem 40 mieściła się cukiernia Moszka Cukiermana. W tym budynku było jeszcze 8 innych sklepów, w tym skład apteczny i sklep ubiorów Arona Erlicha. Właścicielem właśnie tego domu był w latach 30. Arnold Szpinak, w 1938 roku członek zarządu Towarzystwa Przeciw Nędzy Wyjątkowej Beis Lechem, co po hebrajsku oznacza dom chleba. Innym znanym mieszkańcem tej kamienicy był dr Dawid Eisenberg, który pod numerem 9 prowadził prywatną praktykę lekarską w dziedzinie chorób płuc, serca i naczyń krwionośnych, a także sklerozy. W niemal każdym numerze Głosu Pragi można było znaleźć czy to jego ogłoszenia, czy artykuł o tematyce medycznej. Od 1915 roku mieszkał tutaj także inny lekarz, dentysta Hersch Jonik. Wyprowadził się stąd w październiku 1940 roku. Właśnie wtedy, 12 października 1940 roku, rozpoczęła się zagłada tego żydowskiego świata. Idź prosto, przejdź na drugą stronę ulicy Targowej. 12 października przypadało żydowskie święto Jom Kippur, czyli Sądny Dzień. To święto pokutne odzwierciedla ideę, że ci, którzy okazują skruchę i naprawiają błędy, mogą dostąpić łaski przebaczenia. Komisaryczny prezes żydowskiej gminy wyznaniowej w Warszawie, a następnie prezes Judenratu, czyli wprowadzonej przez nazistów żydowskiej rady starszych sprawującej władzę w społecznościach żydowskich, Adam Czerniaków, zanotował tego dnia. Zatrzymaj się, posłuchaj.
W imię ludzkości, na zarządzenie gubernatora, generał gubernatora z polecenia wyższego, tworzy się getto. Doręczono mi plan niemieckiej dzielnicy i oddzielnie plan getta. Okazało się, że graniczne ulice getta są przeznaczone dla Polaków. Polecono mi utworzyć milicję żydowską z 1000 osób. Do 31 października ma być wysiedlenie dobrowolne, potem przymusowe. Mebli zabierać nie wolno.
Majątek, którego nie wolno było zabrać do getta, był powierzany polskim znajomym na przechowanie. Wszyscy myśleli, że zostanie odebrane po wojnie. Inni sprzedawali najcenniejsze przedmioty chrześcijańskim sąsiadom. Posłuchaj, jak pani Romana Magierowska, jedna z mieszkanek Pragi, wspomina te transakcje.
Jeszcze pamiątka, chyba jedyna pamiątka po moim ojcu. To były dwa łóżka z oparciami z tyłu, z tak zwanymi zatyłkami. I szafa czekotowa, która była kupiona od uciekinierów z getta, od Żydów, bo to była jako zasada Żydzi, którzy byli gromadzeni w getcie, oni mieli bardzo piękne rzeczy i oni idąc do getta pozbywali się, sprzedawali to, co mieli w swoich mieszkaniach, żeby mieć jakieś pieniądze zgromadzone na przeżycie tam. I tak to było. Ja nie znam bardzo dokładnie, już nie będę, bo to nie odbywało się przy mnie tej transakcji. Szafa czeczotowa z takimi łamanymi dwoma skrzydłami, z takim lustrem po środku.
Gdy Żydzi nie mogli już przebywać na terenie miasta, a następnie gdy rozpoczęła się wielka akcja likwidacyjna, czyli masowe wywózki do obozu zagłady w Treblince, niektórzy ludzie starali się ratować Żydów, organizując dla nich kryjówki. Było to niebezpieczne, ponieważ za wszelką pomoc Żydom groziła kara śmierci. Tu, na Targowej pod numerami 62 i 64, mieszkali ludzie, którzy niezależnie od siebie pomagali, organizując kryjówki. Przy Targowej 62, czyli w bramie po lewej stronie, w czasie wojny w jednym pokoju ze swoimi dwoma synami mieszkali Helena i Stefan Burchatcy. Organizowali tu pomoc dla wielu osób. Fryzjerowi Jerzemu Kleinbardowi oraz Róży i Sarze Weinstein pomagali w ucieczce z radzymińskiego getta. Przechowywali u siebie żywność szmuglowaną przez Rachele Jonisz i Izaaka Goldmana. Innym potrzebującym wyszukiwali stałe kryjówki lub udzielali noclegu. Leonowi Weinsteinowi pomagali w sprzedaży przedmiotów, które przynosił z getta, a następnie za otrzymane pieniądze kupowali żywność i leki, które Leon zabierał z powrotem. Gdy w 1943 roku Weinstein kanałami wydostał się z walczącego getta, Burchatcy ukryli go u rodziny Imiołków, swoich krewnych. Pan Tadeusz Burchacki, syn Stefana i Heleny, tak wspomina.
To był dwupokojowe mieszkanie z kuchnią, z tym, że myśmy zajmowali jeden pokój, drugi pokój zajmował sąsiad, szewc o nazwisku Pazura. Facet mocno trąbkowy, co miało też swoje, że tak powiem, konsekwencje, bo przez nasz dom w czasie okupacji przeszło około 40 Żydów. I on nie dość, że nie płacił za komorne i tam za inne, prawda, tego, to jeszcze szantażował matkę, że zadenuncjuje. Zapiętra niżej, u państwa Trojanowskich też przechowywały się Żydzi, małżeństwo i to byli rodzice takiego adiutanta Mordechaja Nielwicza. Zginął w tym bunkrze razem z tym dowódcą. To też już wiedzieli, że tego. Tak, to wie pan, każdy tam się kręcił wokół własnych interesów. Jedni byli w konspiracji, drudzy handlowali.
Podwórko pod numerem 62 jest zamknięte, dlatego wejdź w bramę na wprost przy ulicy Targowej 64. Tutaj są dwa podwórka, więc idź prosto na to drugie i tam się zatrzymaj. Jeszcze przed wojną w jednym z tutejszych mieszkań została zorganizowana sala modlitewna. Początkowo było to zwyczajne mieszkanie, ale wyburzono w nim ściany i powstało jedno wielkie pomieszczenie, w którym spotykali się prascy bogaci kupcy żydowscy. Była to sala na około 100 osób. Mówi się, że była mieszczańska, ładnie i estetycznie urządzona, z ozdobnym Aron HaKodesh, czyli szafą, w której przechowywane były zwoje tory i pięknymi parochetami, czyli kotarami zasłaniającymi Aron HaKodesh. Targowa 64 to także tytuł książki, która została tutaj napisana. Jesteś już na drugim podwórku? Spójrz na okna po prawej stronie. Na samym końcu, w ostatniej klatce, Na ostatnim piętrze, na poddaszu, jest mieszkanie 121. W tym mieszkaniu w czasie wojny przez 20 miesięcy ukrywał się Leon Gus, przyszły dziennikarz Trybuny Ludu. Żydzi musieli się ukrywać zarówno przed Niemcami, jak również przed donoszącymi na gestapo Polakami, tak zwanymi szmalcownikami. Zatrzymaj się na chwilę. 27 stycznia 1943 roku Gus napisał:
Kamienica przy ulicy Targowej 64, podobna do wielu innych na Pradze, stała się naszym azylem. Po wielu tragicznych wydarzeniach znaleźliśmy się na poddaszu, na czwartym piętrze starego domu. Rozglądam się po pokoju. Na jednym łóżku śpią już nasi współtowarzysze niedoli, mąż z żoną oraz jego brat. Razem z nami uciekli z obozu pracy w Mińsku Mazowieckim. Drugie miejsce do spania, wąskie żelazno łóżko, zajmuję ja i panna Ziuta. Jej głównie mamy do zawdzięczenia, że znaleźliśmy to schronienie.
Tak rozpoczął swoje wspomnienia z pierwszych lat okupacji, które kontynuował potem jako dziennik ukrywania prowadzony do września 1944 roku, gdy Praga została wyzwolona. Każdy krok na schodach, każde pukanie do drzwi były dla ukrywających się zapowiedzią potencjalnego zagrożenia. Ale tym, co przede wszystkim wypełniało dni ukrywających się, to oczekiwanie i nuda. Wejdź w tę ostatnią bramę, przejdź przez nią i skręć w prawo.
Próżnujemy i to jest najbardziej męczące.
Napisał Gus 28 grudnia 1943 roku.
Siedzimy w tej izolatce już blisko rok. Każdy dzień to wygrana, to szansa na przeżycie. Jednocześnie nie opuszcza nas świadomość, że siedzimy w celi śmierci. Nie wiadomo tylko, kiedy wyrok zostanie wykonany, a wyrok został już na nas wydany, na milionach Żydów już przeprowadzony. A do nas może przyjdą jutro. Tymczasem byle czym próbujemy zapełnić czas, aby szybciej mijał i jednocześnie oderwać się od makabrycznych myśli. Gramy w karty. Cały dzień spędziłem ze starym panem Przączakiem na grze w tak zwanego tysiąca.
Przejdź przez bramę na wprost, wyjdź na ulicę i zatrzymaj się.
Postanowiłem bardziej praktycznie wykorzystać wolny czas. Zabrałem się z powrotem do nauki języka angielskiego. Przerobiłem jeden rozdział. Resztę dnia spędziłem na czytaniu książki i gazety.
Spójrz na budynki po drugiej stronie ulicy. Najbardziej po prawej, przy skrzyżowaniu, narożny dom przy Ząbkowskiej 2 to jeden z najczęściej fotografowanych zabytków Pragi. Dzieje się tak z powodu wieńczącej go charakterystycznej wieżyczki. Cały parter, także lokale w oficynie, zajmują przestrzenie sklepowe. Na przedwojennych zdjęciach kamienicy widać szyld z napisem Sherpas. Znajdował się tam sklep z ubiorami męskimi Joski Hermana. Według warszawianisty Jerzego Majewskiego w 1928 roku Herman poniósł wielką finansową stratę. Podający się za kierownika szkoły w Otwocku, Józef Głowacki, zamówił tu palta. Towar odebrał, lecz gdy kolejne raty nie spływały, okazało się, że w Otwocku nie znali nikogo o tym nazwisku. Na wprost jest niezabudowana przestrzeń bazaru Różyckiego. Tak wspomina bazar Halina Machocka-Piekałkiewicz.
Dużo większy był tej na Targowej bazar Różyckiego. Pamiętam, takie były stoiska z rybami, takie całe beczki, jakieś tam matiasy, nie matiasy, jakieś różne gatunki tych śledzi. Poza tym zawsze przed Bożym Narodzeniem też karpie. Pamiętam, masę tych ryb tam było. i to przeważnie się tym zajmowali Żydzi.
Widzisz plac budowy za bazarem? Tam powstaje Muzeum Warszawskiej Pragi. Na jego potrzeby są adaptowane 3 kamienice i całe podwórko. W tym jednopiętrowy biały budynek, który przez wiele lat służył jako garaż, ale pierwotnie był jednym z praskich domów modlitwy. Kilkanaście lat temu w jego wnętrzu odkryto przedwojenne freski. To polichromie przedstawiające Żydów modlących się pod ścianą płaczu w Jerozolimie, grób Racheli i znaki symbolizujące miesiące hebrajskiego kalendarza. Na freskach nie zobaczymy przedstawień twarzy ludzkich, bo zabrania tego żydowski kodeks religijny. Polichromię ufundowali bracia Izrael, Jehuda, Jehoszuam, Józef i Zewa, synowie Dawida Greensteina, a wykonano je w roku 5694 według kalendarza żydowskiego, czyli w 1934 roku. Te wszystkie informacje również są umieszczone na ścianach. Gdy muzeum zostanie otwarte, freski będą dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Posłuchaj Eleonory Bergman, która opowiada o tym miejscu.
To, że one się zachowały, to, że Janusz Sujecki na nie trafił i nagłośnił całą sprawę, to jest absolutny fenomen w Warszawie. No szczątkowo, ale jednak zachowały się malowidła, znaki zodiaku. Możemy przypuszczać, że takie znaki zodiaku, jeżeli nie były we wszystkich, to były w bardzo wielu warszawskich synagogach. Mamy takie zdjęcia z 1940 roku, gdzie też widzimy, że właśnie tak dekorowano te sale modlitwy. Te zachowane znaki zodiaku świadczą o tym, jak bardzo tam przestrzegano tradycji. Właśnie nie pokazywania postaci ludzkich i dlatego tam nie znajdziemy postaci ludzkich. Nawet jeżeli wyobrażony jest znak panny, to tam się pojawia najwyżej ręka. Jeżeli jest znak bliźniąt, nie mamy żadnych niemowląt czy żadnych dzieci. Tak więc na pewno były to sale wykorzystywane przez społeczność ortodoksyjną, a może hasycką. Kiedy już Muzeum Praskie zacznie działać i będzie można tam wejść, te dwie nieduże salki same w sobie będą traktowane jako eksponaty, więc tam pewnie nic nie będzie zasłaniać i po prostu będzie można się zorientować, jakiej to było wielkości. Można będzie sobie może wyobrazić jakąś grupę ludzi, którzy się tam modlili, prawdopodobnie byli to sami mężczyźni zresztą, ale przynajmniej można będzie się poczuć w przestrzeni.
Historia kamienicy po lewej stronie bazaru też jest interesująca. Jej właściciel był Żydem, ale ze względu na chrześcijańskich mieszkańców na jej frontowej ścianie umieszczono kapliczkę. Jeśli po spacerze wejdziesz na to podwórko i dokładnie poszukasz, na framudze jednych z drzwi wejściowych znajdziesz ślad po mezuzie. To będzie ukośna szczelina we framudze drzwi, w której umieszczano mezuzę. Mały pojemnik zawierający zwitek pergaminu z naniesionymi fragmentami tory, zawierającymi fragment żydowskiej modlitwy Szema Izrael, która zaczyna się od słów: Słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz, Pan jest jeden. Niektórzy mówią, że na tym podwórku są ślady po 3 mezuzach. Ale to nic pewnego, ponieważ tu na Pradze ciągle coś się zmienia, coś znika. Ślady przeszłości przestają istnieć. Skręć w lewo i podejdź do bramy pod numerem 11. Wejdź na podwórko. Tutaj też była bożnica. powstała po 1880 roku z inicjatywy właściciela kamienicy Itzhaka Hersza Jarmana. Działała do 1940 roku. W przedwojennej Warszawie było ponad 400 takich sal modlitewnych, które mieściły się w domach prywatnych i tym samym nie podlegały warszawskiej gminie żydowskiej. Ale bożnice na Ząbkowskiej mieściły się także pod 7, 12 i 19 numerem. Stań koło kapliczki. Bożnica mieściła się w oficynie na parterze pod numerem 27. To za kapliczką, ale okna wychodzą na drugą stronę, więc nie zobaczysz tego miejsca. Początkowo był to jeden wydłużony pokój, który w trakcie urządzania modlitewni zyskał cienką ścianę z wewnętrznym oknem, która dzieliła pomieszczenie na dwa mniejsze. Prawdopodobnie pierwszy pokój od wejścia był przeznaczony dla kobiet. W czasie wojny i w okresie powojennym została zamieniona na stolarnię, która działała tutaj aż do 2000 roku. Wykaz bożnic i modlitewni żydowskich istniejących na terenie miasta stołecznego Warszawy z 1926 roku to ostatni przedwojenny spis domów modlitwy w Warszawie. Według niego w Warszawie i na Pradze znajdowały się łącznie 442 synagogi i domy modlitwy. Na samej Pradze było 38 bożnic i modlitewni, w tym 18 z nich było na Targowej, 5 przy Ząbkowskiej, 5 przy Radzymińskiej, na tak zwanej Szmulowiźnie, o której za chwilę usłyszysz. Poza tym były dwie bożnice przy ulicy Środkowej i dwie na ulicy Grochowskiej, a także po jednej na Brzeskiej, Modlińskiej i Brudnowskiej. Funkcjonowała również nadal synagoga przy Szerokiej i synagoga, w której mieści się dziś Teatr Baj. Eleonora Bergman, autorka książki Nie masz bużnicy powszechnej, synagogi i domy modlitwy w Warszawie od końca XVIII wieku do początku XXI wieku, tak opowiada o żydowskich miejscach kultu na warszawskiej Pradze.
Na Pradze tych prywatnych synagog nie było tak dużo. Początkowo było ich dużo mniej, chociaż proporcjonalnie Żydów na Pradze było dużo więcej. Wydaje się, że to jest związane z tym, że gmina praska, właśnie póki była oddzielną gminą, rozwijała się inaczej niż gmina warszawska. Miała swój ośrodek i miała swoje kierownictwo. Na Pradze była synagoga gminna, która została wybudowana jako synagoga gminna. Czegoś takiego na lewym brzegu w Warszawie w ogóle nie było. I w momencie połączenia Pragi z Warszawą, okrągła synagoga na Pradze, wybudowana w 1836 roku, była jedyną synagogą gminną w Warszawie. Jedyną synagogą warszawskiej gminy żydowskiej, czy gminy starozakonnych, jak ona się wtedy nazywała. Można tak powiedzieć, że Praga była bardziej zdyscyplinowana pod tym względem niż Warszawa. W 1815 roku wiemy o trzech większych salach modlitwy na Pradze, czy bużnicach, czy synagogach, bo nie wiemy też dokładnie, jak je nazywać, które gromadziły od 150 do 200 osób, to widać, jak to się bardzo różni od tych sal modlitwy na lewym brzegu, które gromadziły po kilkadziesiąt osób, które wyraźnie były dla jakichś niewielkich grup i gdzie to rozproszenie było czytelne, a na Pradze było widać jednak raczej skupienie. Myślę, że te typy synagog też pokazują różnicę między tymi społecznościami, właściwie między ich strukturą i sposobem rozwoju.
Wyjdź z powrotem na ulicę. Świat praskich Żydów to nie tylko sale modlitewne, synagogi i szkoły uczące hebrajskiego. To także zupełnie zwyczajne życie zwykłych ludzi. Skręć w lewo i idź prosto. W mieście działał żydowski klub sportowy Maccabi Warszawa. W okresie międzywojennym miał sekcję piłki nożnej, gimnastyki, pływania, strzelecką, motocyklową, żeglarską, kajakową, łyżwiarską i ciężkiej atletyki. W 1937 roku, kiedy zrzeszał 1700 członków, miał boisko piłkarskie, które znajdowało się w miejscu dzisiejszego Stadionu Narodowego i pływalnię na Jeziorku Kamionkowskim. Idź prosto do świateł i spójrz w prawo, w głąb ulicy. To ulica Brzeska. Kamienice przy Brzeskiej należały w większości do właścicieli pochodzenia żydowskiego, ale mieszkali tu zarówno Polacy, jak i Żydzi. To dlatego ulokowano przy niej salę modlitewną i dwie żydowskie szkoły religijne. Idź prosto przez światła, nadal wzdłuż ulicy Ząbkowskiej. Były też żydowskie kina, choć te znajdowały się po drugiej stronie Wisły. W Polsce powstały przedwojenne, najbardziej znane filmy dźwiękowe w języku jidysz. Były one produkowane m.in. przez firmę Green Film. To ona, założona przez Józefa Greena, polskiego Żyda z Ameryki, wyprodukowała film Judeł gra na skrzypcach. Główną rolę zagrała popularna amerykańska aktorka komediowa Molly Picon. Posłuchaj fragmentu najbardziej znanej piosenki z tego filmu. Widzisz, śpiewa właśnie Molly Picon. Nie należy też zapominać o prasie żydowskiej. To szczególnie interesujący temat, bo na jego przykładzie łatwo zauważyć, jak różnorodna była to społeczność. Zuzanna Kołodziejska tak mówi o tym zjawisku.
Prasa żydowska w Warszawie. Początki to są lata 60. XIX wieku. Język nie odgrywał aż tak wielkiej roli. Bardziej chodziło o to, żeby do kogo dotrzeć. I ta ideologia była różna, w zależności od redaktora naczelnego pewnie. Jednym z pierwszych pism w Warszawie wydawanych była Hacyfira hebrajskojęzyczna, która zaczęła być wydawana w 62 przez dziadka Antoniego Słonimskiego. Chaim Zelig Słonimski był takim typowym maskilem, więc jednym z pierwszych artykułów w Hacyfirze był artykuł o telegrafie, ponieważ trzeba było uczyć Żydów nauk nowych i matematyki. I też była prasa jidysz oczywiście, która mniej więcej w tym samym czasie zaczęła powstawać w Warszawie, ale jej taki wielki rozkwit to jest początek XX wieku. Takim największym tygodnikiem, dziennikiem później był Hind. No i była też prasa żydowska wydawana po polsku. Pierwszym takim pismem to był Dostrzegacz Nadwiślański, który wychodził w dwóch językach, takim deutsche jidysz i polskim. No i później takim dużym, ważnym tygodnikiem polskim była Jutrzenka, wydawana do 1863 roku i ona powstała na fali takiego zbratania polsko-żydowskiego, właśnie tego tak zwanego złotego okresu, kiedy Polacy i Żydzi razem walczyli przeciwko caratowi.
Idź prosto, przejdź na drugą stronę ulicy i zatrzymaj się.
To jedyne powstanie, w którym mogli wziąć udział Żydzi, no to było powstanie styczniowe. I zresztą Jutrzenka za to została zamknięta, ponieważ część z jej redaktorów brała udział w powstaniu styczniowym, na przykład Adolf Jakub Kohn, który też później był redaktorem Izraelity, bo w 1966 roku powstaje Izraelita i zakłada go Samuel Peltin. I Izraelita wychodził do 1915 roku i był największym tygodnikiem polsko-żydowskim XIX-wiecznym. Integracjonistyczny. To znaczy, że był integracjonistyczny, no to można też powiedzieć posthaskalowy, czyli znowu redaktorzy wywodzili się często z rodzin hasyckich, czy ortodoksyjnych, czy tradycyjnych, ale byli takimi maskilami i chcieli się uczyć nauk świeckich i chcieli się właśnie integrować z polską kulturą, czy z polskim społeczeństwem poprzez kulturę, ale nie zapominając o swojej żydowskiej tożsamości. Dlatego chcieli zachować własną religię. To nie była asymilacja. Oni nie chcieli się stać Polakami, ale chcieli, żeby ich językiem był polski, żeby ich ojczyzną była Polska, ale żeby mogli być Żydami. Znaczy oni traktowali Żydów jako grupę religijną.
Izraelita było czasopismem na swój sposób wyjątkowym.
Cel pisma był taki, żeby Polakom pokazać kulturę żydowską i tradycję żydowską, a Żydom pokazać kulturę polską. Redaktor naczelny wierzył, że jeżeli poznamy siebie nawzajem, to się dokona takie społeczne równouprawnienie. to środowisko Izraelity to jest warszawska inteligencja żydowska, która w bardzo dużej mierze organizowała tutaj to życie żydowskie w gminie. Wybudowali szpital na Czystym na przykład, wymyślili ten pomysł tanich kuchni w całej Warszawie. Też za ich pieniądze częściowo i z ich pomysłu budowano synagogę nad Tłumackiem.
Jesteśmy przy ulicy Markowskiej, granicy Szmulek. Tutaj mieściły się w przeszłości rogatki miejskie. Nazwa tej części Pragi pochodzi od imienia Szmula Zbytkowera, który właściwie nazywał się Samuel Jakubowicz Sonnenberg. Był kupcem i bankierem, bliskim współpracownikiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Właśnie ten człowiek ufundował pierwszą praską synagogę. To także on założył praski cmentarz żydowski na Brudnie i uzyskał zgodę króla, by Żydzi mogli osiedlać się na Pradze. To on właśnie zapoczątkował żydowską historię Pragi. Kilkaset metrów stąd, na przedłużeniu ulicy Ząbkowskiej, znajdował się założony przez Zbytkowera folwark Bojanówek. Od tego folwarku zaczęła się historia praskich Żydów. Tych, którzy następnie stali się właścicielami praskich kamienic. Tych, którzy byli studentami prawa i medycyny i mieszkali w akademiku na Sierakowskiego. Tych, którzy handlowali na bazarze Różyckiego. Tych bardzo religijnych, którzy chodzili w lisich czapkach do synagogi przy Szerokiej. I tych, którzy pracowali w praskich fabrykach, takich jak warszawska wytwórnia wódek Koneser, przy której właśnie jesteś. Tu kończymy spacer po żydowskiej Pradze. Jeśli masz ochotę, możesz wejść i zobaczyć teren fabryki. Możesz też iść na ulicę Folwarczną, a możesz wejść do jednej z okolicznych kawiarni i odpocząć. Czytał Jarosław Sacharski. Fragmenty książek i artykułów czytali Joanna Dukaczewska i Krzysztof Czyżewski. Tekst Anna Czyżewska na zlecenie Muzeum Powstania Warszawskiego. Realizacja nagrań Studio Karuzela. Montaż Katarzyna Mil. Konsultacja Katarzyna Kusko-Zwierz. Produkcja Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna imienia Witolda Dynowskiego. Materiały archiwalne udostępniło Muzeum Warszawskiej Pragi, Oddział Muzeum Historycznego Miasta Stołecznego Warszawy. W audioprzewodniku wykorzystano wspomnienia Adama Fercha, Wiesława Adamczyka, Haliny Machockiej-Piekałkiewicz, Danuty Kownackiej, Romany Magierowskiej, Tadeusza Burchackiego i Anny Wartenberg. W audioprzewodniku wykorzystano fragment filmu Judel gra na skrzypcach w reżyserii Józefa Grina i Jana Nowiny-Przybylskiego z 1936 roku. W audioprzewodniku wykorzystano także fragmenty wypowiedzi Eleonory Bergman, Marii Antosik-Pieli i Zuzanny Kołodziejskiej. Dziękujemy zespołowi Rzeszów Klezmer Band za zgodę na wykorzystanie ich utworów. Dziękujemy Katarzynie Kusko-Zwierz i Róży Rzeplińskiej za pomoc w realizacji audioprzewodnika.